Gdyby 7.39 na naszych zegarach, przy telefonie Katarzyna Dębicz, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski, redaktor naczelna czasopisma Ameryka Łacińska. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, ja tylko poprawię Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich obecnie. Uniwersytet Warszawski.
Dobrze, ale kierunek ten sam. Pani redaktor, proszę powiedzieć, co się dzieje na Kubie? Chyba mamy bardzo przełomowy moment. Ponad 60 lat rządów braci Castro dobiegło końca. Jak to jest odbierane na Kubie i kimże jest następca?
Miguel Díaz-Canel jest wychowankiem Raula Castro. To znaczy podąża tą samą ścieżką polityczną i ideologiczną od ponad 30 lat, związany cały czas z partią komunistyczną, był działaczem lokalnym, wspiął się bardzo szybko na te szczeble struktur krajowych partii komunistycznej. Jest liderem, który urodził się już po zwycięstwie rewolucji, czyli w 1960 roku. Rok po i symbolizuje tak naprawdę to, co zapowiadał Raul Castro, czyli zmianę pokoleniową w strukturach partyjnych, rządowych.
Ale czy ta zmiana pokoleniowa, oprócz tego, że zmienia się pokolenie, będzie miała, jak pani oczywiście sądzi, wpływ na politykę Kuby?
Obecna zmiana, którą przeprowadza zjazd partii komunistycznej na Kubie, czy też anonsuje, nie są to głębokie zmiany. Znaczy one idą w tym samym kierunku, które zaczęto wprowadzać reformy w 2008 roku, po objęciu władzy już formalnie przez Raula Castro. I nie wydaje się, aby dążyły one do pluralizacji życia politycznego na Kubie, czyli do uznania opozycji jako partnera do dialogu. Natomiast idą w kierunku pluralizacji życia ekonomicznego, czyli uznania, i to zostało powiedziane zarówno przez Raula, jak i przez prezydenta Kuby, czyli Miguela Díaz-Canel, że sektor prywatny, który nazywany jest oficjalnie sektorem niepaństwowym na Kubie, jest ważnym elementem życia gospodarczego. Co jest dużym, uważam, że z perspektywy 60 lat trwania rewolucji kubańskiej, czy też nazywanej również rewolucją Fidela Castro, jest to ważne, potwierdzenie chęci dokonywania przynajmniej częściowych zmian w życiu gospodarczym, które Kuba nie ma wyjścia. To znaczy Kuba musi dokonywać tego, aby móc funkcjonować zarówno jako państwo, móc utrzymać stabilność społeczną na Kubie i rozpocząć dialog, bo o tym też mówił Raul Castro na swoim wystąpieniu inaugurującym zjazd Partii Komunistycznej, że chce... Jest to wyciągnięcie ręki do dialogu ze Stanami Zjednoczonymi.
No właśnie, i tutaj pojawia się to pytanie, które wszyscy sobie zadają, jak nowy szef Komunistycznej Partii Kuby będzie chciał się porozumieć ze Stanami Zjednoczonymi, bo jak wiemy, te relacje są bardzo napięte i chyba w opłakanym stanie. Wiemy, że przecież Stany Zjednoczone cały czas mówią o tym, że Kuba wspiera międzynarodowy terroryzm, jest tego sponsorem. Jak ta naprawa miałaby według pani wyglądać?
Ja myślę, że pytanie trzeba odwrócić. To znaczy nie co Kuba może zrobić, ale co również Stany mogą zrobić, bo za prezydentury Baracka Obamy zostały złagodzone przepisy i dyrektywy, nazwijmy to, w ramach praw, które pozwoliły nałożyć embargo, czy z perspektywy kubańskiej blokadę na Kubę. prezydentura Donalda Trumpa zaostrzyła, wprowadziła kilkadziesiąt obostrzeń, które nie uderzają w rząd Raula Castro, czy też obecnie Miguela Diaza Canela, tylko uderzyły bezpośrednio, uderzyły bezpośrednio w Kubańczyków. Kubańczycy mieszkający w Stanach Zjednoczonych nie mogą obecnie w zasadzie de facto wysyłać pieniędzy swoim rodzinom na Kubie, żeby im pomóc w tragicznej sytuacji, w której się obecnie znajduje Kuba. I Joe Biden podtrzymał te wszystkie sankcje, o te zaostrzone przez Trumpa, i z tego, z komunikatów, które są wysyłane przez administrację, przez najwyższych funkcjonariuszy, jest taka, że Biden to nie Obama, a Kuba nie jest priorytetem w polityce amerykańskiej. Zresztą to jest chyba w obecnej sytuacji pandemicznej i obecnej sytuacji wewnętrznej, jaką przeżywają Stany Zjednoczone, zrozumiałe. Biden musi sobie poukładać jakby i ustabilizować sytuację w kraju, a żeby to móc zrobić i przeprowadzić zmiany wewnętrzne, musi liczyć się z poparciem wszystkich polityków, zarówno w Senacie, w Kongresie, jak i senatorów, tak? A wśród nich jest duża rzesza polityków kubańskiego pochodzenia, którzy niestety, dla Kuby niestety, mają postury antykastrowskie, silne antykastrowskie, więc żeby móc cokolwiek Biden zrobić, nie będzie przecież narażał się. Priorytetem dla niego są Stany Zjednoczone, a nie Kuba. To jest oczywiste.
No i jeszcze na koniec, jak te relacje wyglądają z Chinami, Wietnamem czy Koreą Północną? Bo wiemy, że to oni wysłali te pierwsze listy gratulacyjne właśnie do Miguela Diaza-Canela.
Tak, Kuba posiada relacje ze wszystkimi tymi państwami, ale tylko Chiny są w stanie wesprzeć finansowo Kubę i to robią logistycznie i technologicznie, tak? Kolejne kraje, które pani wymieniła, w żaden sposób Kuba nie leży w ich bezpośrednim jakby w strefie, powiedzmy, wymiany handlowej. To, co ich łączy, no ja nawet nie wiem, czy ideologicznie one są bliskie, dlatego że ostatni zjazd, ten, który się właśnie zakończył, Partii Kubańskiej, w żaden sposób nie nawiązał do tego, że Kuba pójdzie ścieżką gospodarczą wybraną przez Wietnam i Chiny, co potwierdza, że nadal Kuba poszukuje albo też zwleka z tym, co jest nieuchronne na Kubie, czyli demokratyzacją życia na wszystkich poziomach. Nie dokona się to teraz, zapewne dokona się to za dekadę, dwie, kiedy wszyscy tak zwani barbudos, czyli wszyscy rewolucjoniści, którzy uczestniczyli w tym wielkim zmianie, tak, w 59 roku odejdą. Mówię o fizycznym odejściu, tak, a z nim, najprawdopodobniej z tym odejdzie również część pamięci i tożsamości rewolucyjnej, która towarzyszy społeczeństwu kubańskiemu, i to pozwoli na zmianę, bo nowe pokolenie Kubańczyków komunikuje się już inaczej. I to komunikuje się tak, jak my to robimy w świecie, nazwijmy to globalnego południa, zachodnim, jakbyśmy, północy, przepraszam, globalnej północy, czy w świecie zachodnim, i marzy o zmianie politycznej.
I tutaj stawiamy kropkę. Jak ta zmiana będzie wyglądała, będziemy oczywiście się przyglądać. Katarzyna Dębicz, redaktor naczelna czasopisma Ameryka Łacińska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
7:48, za kilka minut będziemy już rozmawiać o tym, co się dzieje ze szczepieniami w Polsce, co się dzieje z kolejnymi dawkami, a także trochę o filmie Stan zagrożenia Ewy Stankiewicz.